Państwu przypomnieć jedną rzecz, bo o tym ostatnio się nie mówi, a ta rzecz ma bardzo realny wpływ na życie milionów Polaków dzisiaj. Chodzi o energię, o węgiel i o prawdziwe tło polityczne rosyjskiego zaangażowania w sprawę pana Falenty, opiekę nad panem Falentą i ewidentny, udowodniony, udokumentowany w zeznaniach, w sądzie, w prokuraturze udział rosyjskich służb specjalnych w całej tej operacji. Co gorsza i co także zostało udokumentowane, w tej operacji brali także udział funkcjonariusze, między innymi CBA, lojalni wobec PiS-u i funkcjonariusze, którzy po przejęciu władzy przez PiS awansowali i bardzo dużo wskazuje na to, że awansowali w związku z ich rolą w tej sprawie. O jakim tle, o jakim kontekście mówię? Jak państwo pamiętacie, podsłuchy ujawniono, co rozpoczęło proces takiej destabilizacji politycznej w Polsce w czerwcu 2014 roku. Kilka tygodni wcześniej podjąłem decyzję o kontroli i ta kontrola została wykonana w firmie pana Falenty i było to konsekwencją między innymi moich rozmów z Górniczą Solidarnością, z górniczymi związkami zawodowymi, które zwracały uwagę na narastający import rosyjskiego węgla i na bardzo złe rzeczy, jakie mają miejsce na tym fragmencie rynku węglowego. Bardzo szybko okazało się, że mamy do czynienia z działalnością zarówno przestępczą, dotyczyły te kwestie także rozliczeń, VAT-u. Falenta tak czy inaczej skończył, jak państwo wiecie, w areszcie, a następnie z wyrokiem. Prawdziwy problem polega na tym, że wtedy, kiedy w porozumieniu także właśnie ze związkami zawodowymi zaczęliśmy radykalnie ograniczać import węgla, a zaczęliśmy to od tej konfrontacji z między innymi z firmą pana Falenty i panem Falentą, to właśnie wtedy uruchomiono te narzędzia polityczne. To właśnie pan Falenta powiedział, że zmiana rządu w Polsce kosztuje 130 milionów złotych. To właśnie z artykułu Newsweeka wynika jednoznacznie, że podsłuchy zostały sprzedane przez pana, nagrania zostały sprzedane przez pana Falentę służbom rosyjskim. Dlaczego te szczegóły są tak bulwersujące? Dlaczego Rosjanie byli zainteresowani zmianą władzy w Polsce, a przynajmniej destabilizacją polityczną w Polsce? Bo dokładnie w tym czasie, oprócz uderzenia w interesy węglowe, rosyjskie interesy węglowe pana Falenty, dokładnie w tym samym czasie rozmawialiśmy o możliwości budowy mostów energetycznych między Ukrainą a Unią Europejską i między Ukrainą a Polską, a przypominam, to był czas pierwszego konfliktu, pierwszej wojny, tej pierwszej napaści Rosji na Ukrainę. I dokładnie w tym samym czasie, wszystko wiosna 2014, zaproponowałem, będąc wówczas premierem Polski, ustanowienie Unii Energetycznej, czyli wspólnego rynku gazowego Europy, tak aby uniezależnić w dużym stopniu Unię Europejską od rosyjskiego gazu. To wszystko miało miejsce wiosną 2014 roku. I właśnie wtedy rosyjskie służby, pan Falenta, ale także niestety po polskiej stronie znalazły się siły i osoby, które były tym zainteresowane, uruchomiły ten proceder ujawnienia, a następnie sprzedaży tych nagrań rosyjskiej stronie. Dlaczego to takie ważne dziś? Dlaczego musimy użyć tego terminu afera węglowa? Wielka afera węglowa, której korzenie sięgają właśnie tamtych miesięcy 2014 roku. Tutaj dwie dane, dwie liczby właściwie wszystko wyjaśniają. Kiedy zdawałem urząd premiera, import rosyjskiego węgla do Polski wynosił 4,9 miliona ton. 4,9 miliona ton. po 2 latach rządów PiS-u. Import wzrósł do 13 milionów ton rosyjskiego węgla do Polski. Tak było w 2018 roku. Nie muszę przypominać, że w tym czasie, kiedy tak gwałtownie rósł import węgla z Rosji, po zmianie rządu, po sprawie pana Falenty, ministrem odpowiedzialnym za energię był pan Tchórzewski, którego najbliższa rodzina, syn i brat, prowadzili na dużą skalę handel węglem z Rosją. Mówiąc krótko, sprowadzali ten rosyjski węgiel do Polski. Nie szukam sensacji. Ja naprawdę nie zakładam i nigdy tak nie zakładałem, że Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński, liderzy tej partii są bezpośrednio wplątani w aferę szpiegowską, czy że współpracują z rosyjskimi służbami. Ale kiedy tylko rozpoczęła się sprawa pana Falenty, uprzedzałem także w Sejmie publicznie, że Kaczyński i PiS dają się wmontować poprzez działania rosyjskich służb specjalnych, a także polskich rodzimych aferzystów w scenariusz pisany cyrylicą, scenariusz pisany obcym alfabetem. Dzisiaj co do tego nie mamy już żadnych wątpliwości. Jest rzeczą pierwszorzędnej wagi, aby wyjaśnić. Nie chcę tutaj wzywać, wiecie państwo, do tego, bo to takie ograne by się wydawało, czyli do powołania komisji śledczej. Ale uważam, że właściwie dzisiaj nie mamy innego wyjścia, ponieważ prokuratura nie jest godna zaufania. Ponieważ wydaje się, że tamte sprawy jakoś tak giną. Wątek szpiegowski, wątek rosyjski w ogóle się tam właściwie nie pojawia. Pan Ziobro jest bardziej tajemniczy niż kiedykolwiek wcześniej, jeśli chodzi o kwestię wyjaśnienia sprawy udziału Rosjan, a także udziału wyższych funkcjonariuszy CBA, którzy za czasów PiS-u awansowali na wysokie stanowiska zarówno w służbach, a później w spółkach Skarbu Państwa. Że w tej konkretnej sytuacji chyba tylko komisja śledcza, niezależna od pana Ziobry i od pana Kaczyńskiego, mogłaby wyjaśnić, na czym polega wpływ rosyjskich służb na energetyczną politykę PiS-u. Dlaczego w ciągu 3 lat Polska została tak mocno uzależniona, pierwszych trzech lat rządów PiS-u, tak mocno uzależniona od rosyjskiego węgla? Dlaczego dzisiaj brakuje polskiego węgla? Dlaczego działacze partyjni i ich rodziny były zaangażowane w sposób tak jednoznaczny w import rosyjskiego węgla? Dlaczego nie zbadano rzetelnie na żadnym etapie śledztwa tych związków, które były ewidentne i potwierdzone, rosyjskich służb, zarówno z kelnerami podsłuchującymi, jak i z panem Falentą? Panie prezesie Kaczyński, to jest w interesie Polski, to jest w interesie opinii publicznej, ale także w interesie pana i pańskiej partii, aby nie pozostała ta wyjątkowo niepokojąca dwuznaczność, ten cień wiszący dzisiaj nad waszymi rządami. Ta taka bardzo przykra, ponura smuga cienia. To jest przede wszystkim w waszym interesie, aby publicznie i otwarcie wyjaśnić, dlaczego tak się stało, że nad bezpieczeństwem energetycznym Polski tak naprawdę zawisła ta groźba ingerencji rosyjskiej i to ingerencji, w której uczestniczyły świadomie lub nie także takie osoby jak Falenta i niestety także ludzie bliscy szefostwu PiS-u. Tę sprawę naprawdę wy musicie wyjaśnić i musicie ją wyjaśnić szybko, natychmiast. Wzywam was do powołania Sejmowej Komisji Śledczej po to, żeby nikt w Polsce nie mógł snuć domysłów, że tak naprawdę władza PiS-u została tutaj zamontowana przez rosyjskie służby. A dzisiaj takie domysły są uprawnione. Nie ulegam im, to nie są moje domysły, ale niestety przez wasze milczenie, przez to, że nie chcecie tej sprawy wyjaśnić, przez to, że awansowaliście i daliście zarobić ludziom, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w tę aferę, która okazała się wielką aferą węglową. Właśnie ta atmosfera grozy i tajemnicy. To wszystko powoduje, że straciliście mandat do sprawowania władzy. Straciliście mandat zaufania publicznego, bo nie chcecie, nie potraficie, boicie się wyjaśnić wszystkie kluczowe elementy tej afery. To jest naprawdę, także w związku oczywiście z wojną rosyjsko-ukraińską, to jest sprawa fundamentalnego bezpieczeństwa Polski. Wyjaśnienie do spodu relacji między rosyjskimi służbami, politykami PiSu, aferzystami, którzy zarabiali na imporcie rosyjskiego węgla. Apeluję bardzo kategorycznie i gorąco o współpracę wszystkich sił politycznych nad wyjaśnieniem tej sprawy, także poprzez powołanie komisji śledczej.
Dziękuję bardzo, panie premierze. Prosimy o pytania.
Dzień dobry, Dominika Długosz, Newsweek. Panie przewodniczący, po pierwsze pytanie o działalność służb specjalnych i prokuratury w czasie, kiedy pan był premierem, kiedy premierem była pani Ewa Kopacz. Było jeszcze półtora roku od wybuchu afery podsłuchowej, żeby tę sprawę i te wątki rosyjskie zbadać. Służby tego nie zrobiły w tym czasie. Czy nie uważa pan, że to jest porażka, no może nie pana, ale pana ministrów?
Nie ulega wątpliwości, że na pierwszym etapie śledztwa i działań też nie uzyskano efektów, które by pozwoliły na wyjaśnienie tej sprawy natychmiast po jej ujawnieniu. Problem, tu trzeba rozdzielić dwie kwestie. Działanie i współpraca z panem Falentą, niektórych funkcjonariuszy ABW i CBA, którzy później okazali się faworytami władzy pisowskiej, więc mówiąc wprost, działali prawdopodobnie nielojalnie wobec mojego rządu, natomiast inwestowali w swoją przyszłość pod rządami PiSu, ale to jest jedna kwestia. Druga to, i to jest pytanie oczywiście do ówczesnego prokuratora generalnego Seremeta i do dzisiejszego prokuratora generalnego, bo ja nie znajduję do dzisiaj odpowiedzi na to pytanie, dlaczego prokuratura, za moich rządów niezależna, więc ja nie mogłem wpływać na jej działanie, za rządów PiSu zależna bezpośrednio od ministra Ziobro, dlaczego prokuratura nie podjęła i nie podjęła na początku wątku szpiegowskiego, nie podjęła tego wątku rosyjskiego, mimo ewidentnych wskazań, że Rosjanie byli w tym bardzo mocno obecni i no, co potwierdza między innymi artykuł w waszym tygodniku, ale także zeznania przed sądem wielu innych uczestników tej sprawy. I dlaczego do dzisiaj nie udało się jakby właściwie nawet rozpocząć poważnego śledztwa w sprawie tego wątku rosyjskiego. Nie mam żadnych wątpliwości, że teza zawarta w pani pytaniu, że część odpowiedzialności spada na czasy, kiedy myśmy rządzili za niewyjaśnienie tej sprawy, tak, to jest oczywiste. Nie potrafiliśmy wówczas w relatywnie krótkim czasie, ale wyjaśnić tej sprawy.
Panie przewodniczący, mam jeszcze dwa pytania. Po pierwsze, takie precyzujące. Mówi pan komisja śledcza, ale czy złożycie wniosek, czy apelujecie do Prawa i Sprawiedliwości, żeby tę komisję powołało, bo nie do końca rozumiem, a sądzę, że Prawo i Sprawiedliwość samo z siebie żadnej komisji śledczej nie powoła.
Znaczy bez Prawa i Sprawiedliwości my komisji oczywiście też nie powołamy, więc tutaj jest potrzebna współpraca. Z mojej strony to nie jest żadna zagrywka. Znaczy ja naprawdę, w związku z tym, że dotyczy to czasów, kiedy ja byłem premierem, czasów, kiedy premierem była pani Szydło, pani premier Kopacz, pani premier Szydło, teraz pan premier Morawiecki. Jakby tu to powinien być wspólny interes, żeby wyjaśnić, żeby włożyć wszystko na stół, bez wyjątku. I dlatego nie ma tutaj żadnej pułapki, więc z mojego punktu widzenia to nie ma żadnego znaczenia, kto złoży ten wniosek. Byle byłby to rzetelny wniosek o prawdziwą komisję śledczą, która ma ujawnić coś, co jest ma fundamentalne znaczenie dla reputacji Kaczyńskiego i dla i PiSu, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa państwa polskiego. To znaczy, na ile Rosjanie byli i są obecni w sprawach kluczowych, takich jakim jest bez wątpienia bezpieczeństwo energetyczne i w sprawie Falenty, podsłuchów, handlu podsłuchami, nie mamy wątpliwości, że Rosjanie byli w samym centrum tej sprawy. I druga rzecz, ta komisja śledcza powinna też wyjaśnić, i tutaj rozumiem być może jakieś lęki pana Kaczyńskiego, ale powinna wyjaśnić, dlaczego do dzisiaj nie udało się tego wątku rosyjskiego bardzo poważnie naświetlić. I trzecia sprawa, bo to już nie są jakby zbiegi okoliczności, dlaczego ci wszyscy, którzy uczestniczyli w tej aferze, która była ewidentnie montowana przy udziale służb rosyjskich. Dlaczego ci, którzy z polskiej strony uczestniczyli w tych zdarzeniach, awansowali za czasów PiS-u na najwyższe możliwe stanowiska, czy to finansowe, czy polityczne?
To ostatnie moje pytanie, panie przewodniczący. Powiedział pan, to nie jest moja teza, że Jarosław Kaczyński czy ludzie PiS-u współpracowali ze służbami rosyjskimi, ale czy pana zdaniem...
Że zostali tu zainstalowani.
Że zostali Rosją, zainstalowani. Tak. Czy pana zdaniem, oni po prostu na rok przed wyborami skorzystali z politycznej okazji, jest afera o konkurencji, należy ją wykorzystać, no każdy polityk by to zrobił. Czy mieli świadomość, że ta afera, jak pan mówi, została uszyta przez służby rosyjskie?
Nie wiem, skąd pani przekonanie, że każdy polityk by to zrobił.
No jak jest afera o konkurencji, to każdy by to chwycił i wykorzystał, panie przewodniczący. No.
Nie bardzo rozumiem.
No dobrze, ale to możemy się umówić.
Wie pani co, ja byłem 7 lat premierem i przez 7 lat dysponowałem służbami specjalnymi. Czy pani widziała kiedykolwiek za moich czasów, żeby użyto jakiejkolwiek taśmy przeciwko opozycji? Jak pani może w ogóle formować taki,
panie przewodniczący,
taką opinię?
Mówię o sytuacji, w której PiS było w opozycji i zobaczyło aferę w szeregach władzy. No każda opozycja by to zrobiła. Rozdmuchuje aferę w szeregach władzy, żeby tę władzę skompromitować.
PiS uczestniczył, i to wprost jest potwierdzone, także w materiale pani tygodnika, nie mojego tygodnika, że ludzie związani z PiS-em, włącznie z nazwiska, że się opublikowali. To są do dzisiaj ludzie, którzy pełnią funkcje ministerialne w rządzie Morawieckiego. Byli informowani i opiekowali się całą sprawą, no niemalże od samego początku. Mówię tutaj o działalności pana Falenty, który był równocześnie pod opieką rosyjskich służb specjalnych. Ja mówię, że to trzeba wyjaśnić. Sugestia, że zachowania PiS-u mają charakter uniwersalny i że każdy by się tak zachował, jak zachowuje się PiS, uważam za sugestię niedopuszczalną i proszę wierzyć mi, że mówię o tym z najgłębszym przekonaniem. Nie, to nie jest tak, że polityka wszędzie i zawsze i w każdym wydaniu ma polegać na tym, że współpracuje się z obcymi służbami i z aferzystami po to, żeby dopaść przeciwnika politycznego. Wykluczam taki sposób myślenia i proszę dać im prawo być naiwnym być może. Nie wszyscy politycy uważają, że podsłuchy, rosyjskie pieniądze, rosyjski węgiel to jest sposób na zdobywanie władzy.
Z pana odpowiedzi wnioskuję, że wierzy pan, że od początku Prawo i Sprawiedliwość wiedziało, że stoją za tym służby, że miało świadomość tego rosyjskiego wątku?
Nie chcę wchodzić w polemikę w żadnym wypadku, ale żeby skrócić ten wywód, z publikacji w pani tygodniku, tak wnoszę.
Dziękuję.
Dzień dobry, Radomir Witt, TVN24. Panie przewodniczący, chciałem zapytać o najświeższy komentarz premiera Morawieckiego, który w czasie konferencji prasowej, dosłownie kilkadziesiąt minut temu, mówił, że chce pan z siebie zmyć farbę, chce się pan przefarbować, że realizuje pan konsekwentnie strategię przefarbowania i ma ona polegać na tym, że pan w latach 2007-15 realizował politykę niemiecką, polityka to było zbliżenie z Rosją, polityka resetu z Rosją i teraz pan próbuje wygenerować kompletnie nieprawdziwe scenariusze, żeby odwrócić od tego wszystkiego uwagę właśnie za pomocą komentarzy dotyczących afery podsłuchowej.
Znaczy ktoś, kto został premierem w rządzie PiS-u pewnie i ktoś, kto ma do dyspozycji nie władzę, tylko mikrofon, no bo de facto premier Morawiecki dzisiaj ma tę przestrzeń jakby do swojej dyspozycji, czyli konferencje prasowe. Więc ja się nie dziwię, że premier Morawiecki powtarza jak mantrę propagandę no wymyśloną w PiS-ie na rzecz PiS-u, która od dłuższego czasu ma deprecjonować czy odmalować w możliwie najczarniejszych barwach całą opozycję, a mnie w szczególności i Platformę Obywatelską w szczególności. Ja na ten poziom nie będę schodził. Mógłbym dużo mówić o tym, kto w PiS-ie się w co przefarbował. Gdybym, tu jeszcze wrócę do pytania i sugestii pani redaktor. To, co się ujawnia w ostatnich dniach i tygodniach w sprawie tak zwanej afery podsłuchowej i afery węglowej, dałoby mi nie jeden, nie 10, a 100 pretekstów, aby każdego dnia sugerować, że pan Morawiecki i wielu innych polityków PiS-u jest wprost na usługach rosyjskiego wywiadu. Gdybym był politykiem PiS-u, prawdopodobnie każdego dnia słyszelibyście Państwo w moim wydaniu tego typu sugestie. A ja mam tylko oczywisty postulat, ponieważ do dzisiaj nie wyjaśniono, jak to było możliwe, aby funkcjonariusze CBA, aferzysta węglowy i rosyjskie służby ręka w rękę pracowały na rzecz obalenia polskiego rządu, że zacytuję, czy zmiany polskiego rządu, że zacytuję pana Falentę. Jakby, że, no to pytanie wisi w powietrzu i za tym pytaniem nie musi być żadnej mojej sugestii. Ja z tego problemu nie będę robił takiego topora, którym, czy młota, który mógłbym walić każdego dnia w głowę liderów PiS-u, pana premiera Morawieckiego. Ja tylko ich proszę, ponieważ oni dysponują większością w Sejmie, żeby naprawdę ujawnili opinii publicznej wszystko, co w tej sprawie wiadomo. I żeby powiedzieli, dlaczego prokuratura do dzisiaj nie wszczęła tak naprawdę realnego postępowania w sprawie, która ma nosi wszystkie znamiona afery szpiegowskiej. W sytuacji, kiedy na naszych granicach jest wojna z udziałem Rosji, gdzie wątek energetyczny odgrywa kluczową rolę. Więc pan premier Morawiecki, znaczy spotkałem w swoim życiu zdolniejszych retorów, ale może powtarzać tą mantrę, którą mu Kaczyński każe powtarzać non stop, ale powiem szczerze, że na mnie to już większego wrażenia nie robi. I zamiast takich przypowieści o tym, kto się na jaki kolor przefarbował, dużo jakby chyba sensowniejsze byłoby, szczególnie jak się jest premierem, żeby wykorzystać narzędzia władzy do wyjaśnienia sprawy i poinformowania opinii publicznej, o co w tej aferze węglowej tak naprawdę chodzi. Tym bardziej, że tak jak o tym piszecie, jak to pokazujecie każdego dnia, kwestia węgla stała się dla bardzo wielu polskich rodzin kwestią być albo nie być. I to nie jest tylko, to nie jest rozdział z powieści sensacyjno-szpiegowskiej. Tu chodzi o życie milionów polskich rodzin. To zagrożenie energetyczne gdzieś tam źródło ma w tej matce wszystkich afer, jak ją powoli nazywamy, czyli w tej aferze węglowej, której Falenta jest tylko częścią.
Dzień dobry, Justyna Dobroszoracz, Gazeta Wyborcza. Panie Przewodniczący, ja trochę o innej komisji śledczej. Chciałam pana zapytać, czy Platforma Obywatelska wystąpi o głosowanie nad uchwałą złożoną przecież wiele miesięcy temu o powołaniu komisji śledczej do spraw Pegasusa. Ta uchwała jest zamrożona. Ja w maju rozmawiałam z marszałek Sejmu, dlaczego ona nie jest głosowana. Powiedziała, że jeśli wy wystąpicie o przegłosowanie, to ona się zastanowi. Paweł Kukiz zdeklarował, że w takim układzie, jeśli Borys Budka, cytuję, przewodniczący wyjdzie i poprosi o takie głosowanie, to on zagłosuje za tą uchwałą, bo przecież sam się pod nią podpisał. Krótko mówiąc, czy zamierzacie państwo wskrzesić ten temat dotyczący komisji śledczej i powiedzieć, sprawdzam, szczególnie, że teraz Paweł Kukiz się odgraża, że nie będzie głosował z Prawem i Sprawiedliwością. To jest pierwsze moje pytanie. Drugie moje pytanie dotyczy sprawy, o której pan mówi od kilkunastu minut. Mówił pan wtedy w Sejmie, że rzeczywiście ten scenariusz mógł być pisany obcym alfabetem. Czy już wtedy jakieś informacje ze służb specjalnych były? Bo przypominam, że Wojciech Czuchnowski, redaktor Gazety Wyborczej, pisał o tropie rosyjskim już wiele miesięcy temu, powołując się na swoje informacje ze służb specjalnych. Czyli na jakiej podstawie pan wtedy formułował tę tezę? I trzecie, ostatnie pytanie dotyczące rozmów uwielbiane przez pana, czyli procesu jednoczenia opozycji. Czy rzeczywiście jest tak, że pan wyznaczył jakiś taki deadline na negocjacje dotyczące wspólnej listy, tak żeby potem przygotowywać swoją listę na przykład samodzielnego startu Koalicji Obywatelskiej? Czy w jakiś sposób na tych rozmowach, rozmowa z liderami partii pada termin końca roku, że do tego momentu trzeba się określić, czy jak niektórzy twierdzą, chcieliby poczekać, mówię o liderach partyjnych, do tego, co się stanie zimą. Czyli czy jest jakiś deadline w sprawie jednoczenia opozycji, że po tym terminie już nie będzie mowy o wspólnej liście? Czy pan taki wyznaczył, czy zamierza wyznaczyć? Dziękuję.
Ślad rosyjski był obecny w sprawie Falenty od samego początku i nie wymagał jakiejś szczególnie wnikliwej wiedzy, która jest na przykład w dyspozycji premiera. Jak już o tym dzisiaj wspomniałem, to co było punktem wyjścia całej tej pierwszej odsłony afery węglowej, to była ten niepokój w polskich kopalniach, ale nie tylko, o to, że zalewa polski rynek rosyjski węgiel. I Falenta był tu kluczowym graczem. Więc w momencie, kiedy zablokowaliśmy możliwość panu Falencie, a w odpowiedzi na to pan Falenta uruchamia nagrania i upuścia te nagrania, to jest oczywiste, że ten wątek rosyjski, ta cyrylica jest obecna od samego początku. Bardzo szybko także okazało się, że nagrywający kelnerzy współpracowali z ludźmi związanymi z Łukoilem i z rosyjskimi, także z rosyjskimi służbami. Więc jakby tych śladów rosyjskich było aż nadto, żeby nie mieć wątpliwości, że tutaj no, naprawdę poważny szatan kieruje albo przynajmniej jest współsprawcą tego zamieszania. Problem polega na tym, że mimo bardzo wyraźnego wskazania na tym etapie, który był jeszcze pod kontrolą ówczesnego ministra spraw wewnętrznych, że warto prokuratura powinna zacząć badać także wątek rosyjski, wątek szpiegowski, wątek wpływu rosyjskich służb. Z nieznanych do dzisiaj mi powodów prokuratura tego wątku nie podjęła. Praktycznie do dzisiaj. Mimo że, jak też państwo już przecież o tym wiecie, jeden z kluczowych świadków, który zyskał status małego świadka koronnego, mówił o tym, że Rosjanie naciskają na niego, aby odwołał zeznania przeciwko Falencie, włącznie z groźbami wobec niego i jego dzieci. I to też jest w papierach prokuratury. I nadal z tym nic się nie dzieje. Więc od pierwszych dni było wiadomo, że Rosjanie są w tej sprawie obecni. Pytanie było, jaka jest skala i kto po polskiej stronie z nimi współpracuje. I to trzeba było wyjaśnić. Nie starczyło 8 lat, żeby skalę tej ingerencji rosyjskiej w tej sprawie wyjaśnić. I te znaki zapytania, począwszy od pierwszych zaniechań ze strony urzędników czy prokuratorów. Tak, warto wyjaśnić to na każdym możliwym etapie. I dlatego uważam, że nikt nie może mi zarzucić, czy polityk, czy dziennikarz, że ja chcę wykorzystać tutaj jakąś okazję. To jest ostatni moment, to nie jest dobra okazja. Ja też nie mam się tam czym za bardzo pochwalić przecież w tej kwestii. Tylko uważam, że wyjaśnienie, skoro do dzisiaj to jest jakąś dziwną tajemnicą i skoro ofiarami jesteśmy wszyscy tej sprawy, mówię o tym radykalnym wzroście importu węgla i uzależnieniu Polski, co dzisiaj widać bardzo wyraźnie, od rosyjskiego węgla. Więc tym bardziej należałoby to bezwzględnie jakby wyłożyć na stół. Ta cyrylica, jak mówię, ona aż świeci. Znaczy w ogóle nikt już tego przecież nie kwestionuje. Natomiast to co jest niepokojące, to jakby taka inercja i niechęć zbadania tej kwestii. I dlatego jestem tutaj tak bardzo przejęty tym, żeby tę sprawę do końca wyjaśnić.
Pegasus.
Znaczy, błagam, nie każcie mi prezentować jakichś planów politycznych czy zamysłów politycznych na podstawie tego, co mówi pan poseł Kukiz. Znaczy, to nie jest dla mnie jakiś wektor, powiedziałbym, o kluczowym znaczeniu ze względu na zmienność tego wektora. Także od samego początku proponowaliśmy, aby powstała komisja w sprawie Pegasusa. Było to blokowane przez tych, którzy dzisiaj udają, że byli całym sercem za. Wiadomo, kto blokuje, wiadomo, czego się boją, wiadomo, kto instalował Pegasusa. Ja mogę kluczową prawdę przed państwem ujawnić, zanim powstanie, jeśli powstanie komisja śledcza w Sejmie. Naprawdę pan senator Brejza nie zakładał Pegasusa panu Kamińskiemu. Znaczy, naprawdę... Komisja śledcza ma zbadać sytuację odwrotną. Dlaczego? Czy dlaczego? Z jakiego powodu? Ile kosztowało? Kto wydał polecenie służbowe, aby zastosować to narzędzie antyterrorystyczne przeciwko niezależnym prokuratorom, senatorom, działaczom gospodarczym? To jest trochę jak z tą aferą węglową i Rosjanami. Przecież wszyscy wiemy i wy także państwo dobrze wiecie, co jest grane. PiS zamówił i zainstalował najagresywniejsze, najnowocześniejsze urządzenia podsłuchowe do walki z oponentami politycznymi. Przecież nawet się tego nie wypierają. Nie będzie tu komisji śledczej, trudno. Myśmy swoją powołali w Senacie. Mówię senacką, ale swoją, bo głosami wystarczyło głosów demokratycznych, żeby tam komisja powstała. Bada sprawę Parlament Europejski. Na tym etapie, zarówno w Parlamencie Europejskim, jak i w polskim Senacie, wszystko już prawie wiadomo. Brakuje oczywiście szczegółów i takich no, realnych dowodów, które nie są dostępne, ponieważ Komisja Senacka nie ma uprawnień śledczych. Ale odpowiedzialni za to na pewno nie unikną kary. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast no, nic więcej tu nie dodam. No, jeśli jest wola, żeby ta komisja powstała, to nie wiem, na co pani Witek czeka. No, przecież wniosek jest. W czym? W każdej chwili można głosować. My będziemy przecież głosowali za, więc jakby bardzo was proszę, nie dajcie się zwodzić już takim bardzo tandetnym zagrywkom ze strony PiS-u i pani marszałek Witek, że jak ktoś ładnie poprosi, to może ona przemyśli. No bo to jest, to przecież was obraża i mnie obraża. Potrzeba komentowania takich dziwactw.
Nie dajemy się zwieść, tylko pytanie, dlaczego Platforma o to nie walczy? Bo mam takie wrażenie, że jakby czeka, nie wiem, może też uznała, że to nie jest moment. Bo przecież można, znaczy, w każdym wniosku nieraz jest tak, że pani Witek nie pierwszą ustawę zamraża, nie pierwszą uchwałę, można wyjść i przypomnieć o niej. Więc dlatego się zastanawiam, dlaczego ten temat...
Przypominam, halo pani marszałek Witek, przypominam, zamroziła pani ze strachu przed ujawnieniem prawdy o Pegasusie wniosek o komisję śledczą. Jeśli nie ma pani nic do ukrycia, jeśli nie kryje pani swoich kolegów, którzy to zainstalowali, proszę natychmiast odmrozić nasz wniosek o powołanie komisji śledczej. Inaczej będziemy sądzili, że ma pani z tym coś bardzo w taki nieładny sposób coś do czynienia.
Czy jeszcze deadline.
Teraz jest OK?
No bo kto pytanie błądzi? Jakoś... To jeszcze tylko ten deadline. Czy rzeczywiście są jakieś terminy wyznaczone w tych rozmowach? Tak nieoficjalnie się dość dużo o tym w Sejmie mówi, czy nie? Czy według pana do końca roku tą sprawę trzeba rozstrzygnąć, czy jest jeszcze czas?
Ja się w żadne deadline'y i żadne tam takie warunki nie będę bawił naprawdę i nie mam zamiaru nikogo po stronie opozycji, po stronie naszych partnerów przypierać do muru. To nie jest moją intencją. Ja tylko apeluję do koleżanek, kolegów z innych partii, żeby przynajmniej uznali, że należy rozstrzygnąć kwestię jednej listy, o co gorąco apeluję, żeby nie było wątpliwości, jaka jest moja opinia, jest cały czas taka sama. Gorąco apeluję o poważną i szybką rozmowę na temat jednej listy opozycyjnej. No i żeby ta rozmowa odbyła się przed wyborami. Bo po wyborach będzie jakby trochę za późno.
Dzień dobry, Mateusz Doratowski, Fakty TVN. Panie przewodniczący, przyszłość Polski bez funduszy europejskich. Jak ją pan widzi i kto ewentualnie poniesie odpowiedzialność za ewentualne odebranie środków z Funduszu Spójności?
Wbrew wysiłkom niektórych polityków PiS-u i no, czasami też w mediach słyszę tego typu sugestie, że to ja podejmuję decyzję w sprawie odblokowania środków europejskich dla Polski, to chcę jeszcze raz przypomnieć, że jedynym powodem, dla którego te nasze, bo to są nasze polskie pieniądze, europejskie, ale nasze polskie, dlaczego nie trafiają do Polski, to jest ten wewnętrzny klincz w PiS-ie. My płacimy dzisiaj, ja powiedziałem o tym, biorąc pod uwagę tylko KPO i część środków z Funduszu Odbudowy, że gdyby połowę z nich przeznaczyć na wydatki na poziomie powiatów, każdy polski powiat średnio, no, w zależności od wielkości, ale średnio każdy polski powiat dostałby 500 milionów złotych. A fundusze europejskie, fundusze spójności to są większe pieniądze. Nikt inny poza PiS-em tych pieniędzy nie blokuje. To PiS postanowił zaatakować polską praworządność. To PiS zobowiązał się wobec całej Unii Europejskiej, że zaprzestanie tego ataku i przywróci w Polsce praworządność. To PiS zgodził się, że to jest warunkiem wypłacania pieniędzy. Konkretnie pan Mateusz Morawiecki za każdym razem w Brukseli, w Strasburgu, to on jest autorem tej sytuacji formalnie, że pieniądze europejskie są uwarunkowane stanem praworządności. To była jego decyzja. Blokują się nawzajem Kaczyński i Ziobro. Premier Morawiecki jest tutaj, no jest tylko... Jest premierem Morawieckim, wiemy, co to znaczy w tej hierarchii władzy. I to, że Kaczyński i Ziobro prowadzą wojnę o wpływy, mają zresztą dość podobne poglądy na temat Unii Europejskiej, to jest jedyny powód, dla którego tracimy KPO i dla którego zagrożone są te jeszcze większe fundusze spójności. Ja za każdym razem to powtarzam. Ja to przecież mówiłem publicznie też wobec Polski, wobec Morawieckiego, ale także w Brukseli, że co trzeba zrobić, żeby te pieniądze były odblokowane i że to jest z korzyścią dla Polski, te decyzje. I one zostały obiecane zarówno przez Kaczyńskiego, jak i Morawieckiego. Obiecali to wam, znaczy mówię polskiej opinii publicznej, mediom, i obiecali to partnerom europejskim. Więc kłopot polega na tym, że dzisiaj PiS całą swoją energię przeznacza na przekłamanie rzeczywistości, nie na zdobycie tych pieniędzy, bo tu są do wykonania proste decyzje. Natomiast całą energię PiS przeznacza nie na naprawę wymiaru sprawiedliwości, tylko na propagandę obwiniania wszystkich wkoło o to, że tych pieniędzy nie ma. Bardzo też gorąco o to apeluję do wszystkich świadomych, to nie jest szczególnie skomplikowana kwestia, żeby naprawdę bardzo obiektywnie relacjonować, kto jest przyczyną, co jest przyczyną, dla którego Polska traci te miliardy euro tak potrzebne dzisiaj. I tu chyba naprawdę nie trzeba jakiejś tajemnej wiedzy, żeby to dobrze zrozumieć. Przypominam, że jeśli chodzi o fundusze spójności, tamte warunki są nie tak ostre jak w przypadku funduszu odbudowy, więc jakby nawet mniej gestów trzeba, żeby te pieniądze odblokować. No i mówimy o płatnościach za fakturę. To nie jest tak, że ktoś powie, nie ma funduszu spójności dla Polski. W pierwszym kwartale przyszłego roku polski rząd powinien przesłać pierwsze faktury, za które komisja powinna zapłacić. Uproszczenie, ale wiecie, o czym mówię. I oczywiście dopóki nie będzie spełnionych tych warunków, no to będzie ta obawa i te powody się bać, że tych pieniędzy nie zobaczymy. Czy to jest do odpracowania? Jest do odpracowania, ale wymaga to zmiany nastawienia tutaj wewnętrznego i zakończenia tej najgłupszej w dziejach wojny domowej, jaką jest wojna Ziobry i Kaczyńskiego. Nikogo już nie obchodzi, co ich różni. Wzięli się za łby, a my za to płacimy i to idzie w setki miliardów euro. My za to płacimy, za to, że oni się zakleszczyli w tej idiotycznej wojnie domowej w PiS-ie.
Dzień dobry, Marcin Fijołek, Wydarzenia Polsat. Panie Przewodniczący, Panie Premierze, dwa krótkie wątki, jeśli Pan pozwoli. Pierwsze, chciałem zapytać o pomysł Szymona Hołowni na złożenie jeszcze w tym Sejmie wniosku o konstruktywne wotum nieufności. Czy Pana zdaniem jest taki polityk, bo tak mówił dzisiaj Szymon Hołownia w Graffiti, który mógłby zdobyć większość dzisiaj w parlamencie i czy to jest dobry pomysł, a jeśli nie, to dlaczego? I drugi wątek chciałem zapytać jeszcze w kontekście afery taśmowej. Po latach na chłodno, jak Pan patrzy na te wydarzenia z roku 2013-2014, czy ma pan sobie coś do zarzucenia jako premier, jako człowiek, który nadzorował też pośrednio służby specjalne? Jeśli tak, to co ma pan sobie do zarzucenia w tamtym czasie? Dziękuję.
Jak państwo pamiętacie, kiedy zostawałem premierem, postanowiłem, zresztą zgodnie z ogólnie panującymi przepisami, w tym zgodnie z ustawą, utrzymać na stanowisku szefa CBA, ówczesnego szefa CBA, a dzisiejszego szefa MSW, pana Kamińskiego. Niektórzy zarzucali mi naiwność. Ja byłem przekonany, do dzisiaj zresztą jestem przekonany, że po to tak konstruowaliśmy taki ustrój, na przykład kadencję dłuższą niż kadencja polityczna Sejmu i Senatu, dla niektórych instytucji, takich jak Narodowy Bank Polski czy CBA, żeby te instytucje były możliwie niezależne od bieżącej polityki i żeby przede wszystkim kontrolowały władzę. Pan Kamiński i część CBA, bardzo wobec niego i wobec PiS-u lojalna, wykorzystali tę okazję do takiej, no, trzy razy powtórzonej próby, aby tak naprawdę zaatakować rząd, nie za korupcję, tylko żeby zrobić bardzo poważne kłopoty polityczne temu rządowi. Między innymi ludzie, warto jeszcze raz o tym przypomnieć, ludzie, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w sprawę podsłuchową, po stronie nagrywających, później awansowali bardzo wysoko w hierarchii służbowej, także jeśli chodzi o samo CBA. Dlaczego przypominam o tym? Ponieważ i wtedy, ale także dzisiaj, bardzo wysoko ceniłem sobie ustrój, w którym działanie CBA i działanie prokuratury jest możliwie niezależne od bieżących zamówień politycznych, w tym od ewentualnych nacisków czy zamówień ze strony premiera. Czy w związku z tym zarzucam sobie naiwność? Za dużo powiedziane. Ja mam ciągle w głowie i w sercu to przekonanie, że możliwy jest taki ustrój, gdzie biuro antykorupcyjne, prokuratura, media publiczne są przynajmniej w jakimś stopniu niezależne od rządzącej partii. Ale to oznaczało także, że nie ingerowałem w żadne śledztwa, które prowadziła niezależna prokuratura. Jak państwo pamiętacie, myśmy doprowadzili do tego, że prokuratura była niezależna. Prokuratorem, znaczy na pewno była ode mnie niezależna. Prokuratora generalnego wskazał ówczesny prezydent Lech Kaczyński. I do końca mojej kadencji prokuratorem generalnym był pan Seremet, wskazany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I tak, nie ingerowałem w śledztwo, także jeśli chodzi o śledztwo w sprawie podsłuchowej. To przynosi czasami takie efekty jak ten, to znaczy tajemnicze zaniechanie w sprawie wątku rosyjskiego. Tak jak już powiedziałem, warto tak czy inaczej, znaczy to jest niezbędne, tę sprawę wyjaśnić. Nie udało się wtedy, trzeba to wyjaśnić ją dziś.
A to, że służby nie dopilnowały tego, by ministrowie nie byli nagrywani, to nie jest też zarzut do władzy wtedy?
Znaczy problem polega na tym, że rzeczywiście część funkcjonariuszy, szczególnie CBA, ale także były funkcjonariusz ABW, współpracowali z panem Falentą i epokowali się panem Falentą, działali ewidentnie przeciwko własnemu rządowi. Więc to się zdarza niestety nie tylko w powieściach, tak? Urzędnicy za to odpowiedzialni tutaj rzeczywiście ponieśli porażkę. Nie umieli tak przebudować służb, żeby one lojalnie służyły państwu polskiemu. To prawda.
A wotum nieufności?
Słuchajcie, no jakbyśmy mieli, znaczy my będziemy mieli większość w tym parlamencie na rzecz nowego premiera, jak wygramy wybory. Ja słyszę od czasu do czasu takie pomysły, żeby spróbować zmienić rząd w tym Sejmie. No okej, jeśli by się okazało, że są posłowie PiSu, no bo o to, przecież to tak naprawdę o tym jest mowa, że są jacyś posłowie PiSu, którzy są gotowi odejść od Kaczyńskiego i zagłosować za premierem wskazanym przez opozycję. Ja w to nie wierzę, wydaje mi się to takim dość niepoważnym marzeniem, bardziej politycznym. Polityka jest twarda, wygrałeś, rządzisz, masz większość, dysponujesz tą większością. Natomiast gdyby się okazało, że taka większość jest, no to możemy rzeczywiście zrobić jakby dowolny manewr w Sejmie. Nie mam, tylko bym się cieszył. No ale prosiłbym o listę nazwisk tych, którzy są gotowi zbudować nową większość. I wtedy możemy o tym na serio porozmawiać. Ja zresztą mam taką sugestię do tych polityków, którzy uważają, że większość jest już po stronie opozycji. To spróbujcie zmienić marszałka. Ja poprę bez żadnego problemu dowolnego kandydata ze strony opozycji na marszałka Sejmu. Zobaczymy, czy jest ta nowa większość. Wtedy byśmy weryfikowali te oczekiwania ze strony niektórych polityków, że ta większość się zmieniła w Sejmie. Mi się wydaje to jednak mało prawdopodobne.
Dzień dobry, Dawid Rydzyk, TVN24. Panie premierze, a propos zmian. Zmiany w kancelarii premiera, minister Kuchciński zapowiada, że powstanie także zespół składający się z premiera, wicepremierów i szefa kancelarii, aby jak najlepiej skoordynować wszystkie resorty i przeciwdziałać kryzysom. Czy pan jako były premier rozumie potrzebę powołania takiego zespołu teraz?
Nie. Nie rozumiem. Ja dziwię się, że pan minister Kuchciński tak w ogóle przypomina światu, że został ministrem, bo to chyba jedna z bardziej wstydliwych kart historii współczesnej polskiej polityki.
No to jak rozumiem,
jego powrót do jego. Nie, ja mówię, że to jest bardzo wstydliwa karta, fakt, że pan Kuchciński został ministrem, szefem kancelarii, tak? Dobrze?
Kancelarii,
tak, szefem kancelarii premiera. No bo to jest powód, mówię, raczej do wstydu i milczenia, a nie ogłaszania takich ekstrawaganckich pomysłów. Ale nie, no proszę mi nie domagać ode mnie komentarza w sprawie pomysłów, które świadczą o tym, że no, wygląda trochę tak, jakby Morawiecki wczoraj został premierem, tak? I dzisiaj się zorientował, że jest jakiś kryzys. Także niech już kończą jak najszybciej. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo Państwu. Dziękujemy, panie premierze. Dobrego dnia.